Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Praca w Afryce może być wkładem w pokojowe współistnienie narodów, przypomniał papież po śmierci włoskiego inżyniera w Nigerii.
Migracje to szansa dla ewangelizacji, uważa watykański przedstawiciel przy ONZ.
Nad dokumentem społecznym oraz normami zwalczającymi pedofilię pracują polscy biskupi.
13 marca witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Wkład w pokojowe współistnienie narodów, jaki wnosił na Czarnym Lądzie inżynier Franco La Molinara, przypomniał papież z okazji jego pogrzebu. Telegram kondolencyjny w imieniu Ojca Świętego kardynał Tarcisio Bertone przesłał na ręce arcybiskupa Vercelli Enrico Maseroniego, który przewodniczył wczoraj uroczystościom pogrzebowym w miasteczku Gattinara na północy Włoch.
47-letniego włoskiego inżyniera budowlanego porwano przed 10 miesiącami na północnym zachodzie Nigerii, gdzie zajmował się budową banku. Pracował w tym afrykańskim kraju już od 10 lat. Porwanie miejscowe władze przypisują terrorystycznej grupie islamskiej Boko Haram. Franco La Molinara został uprowadzony razem z Brytyjczykiem Chrisem McManusem. Obaj zginęli w czwartek podczas operacji podjętej wspólnie przez nigeryjskie i brytyjskie siły bezpieczeństwa celem ich odbicia. Ze względu na złożony międzynarodowy kontekst niewyjaśnionych dotąd okoliczności ich porwania i śmierci, sprawa odbiła się we Włoszech szerokim echem. Na pogrzeb do Gattinara przybył minister spraw zagranicznych Giulio Terzi. Były też przesłania i wieńce od najwyższych władz włoskich.
Przekazując kondolencje Benedykta XVI i zapewnienie o jego modlitwie, watykański sekretarz stanu przypomniał, że w sierpniu ubiegłego roku spotkał się Vercelli z rodziną porwanego inżyniera. Miało to miejsce w tamtejszej katedrze przy okazji mszy na 20-lecie konsekracji biskupie i kardynała Bertone, który był tam przez 4 lata arcybiskupem.
Wzmożony ruch migracyjny to szansa dla ewangelizacji. Mieszkańcy krajów misyjnych przybywają do nas. Musimy ich ewangelizować, aby i oni mogli się stać chrześcijanami, uważa arcybiskup Silvano Tomasi, przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji. W ubiegłym tygodniu uczestniczył on w Rzymie w konferencji na ten temat. Zorganizowała ją ambasada USA przy Stolicy Apostolskiej. Podkreślono na niej, że migracja osiąga dziś niespotykane dotąd rozmiary. Liczby osób, które żyją poza krajem pochodzenia, szacuje się na 215 milionów.
Jak zaznaczył przedstawiciel Watykanu, Kościół stara się przypominać wspólnocie międzynarodowej, że migrację należy regulować w sposób etyczny i rozsądny, aby służyła dobru wszystkich, samego migranta, kraju pochodzenia, jak i oczywiście kraju docelowego. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego arcybiskup Tomasi z kolei podkreślił, że dla chrześcijaństwa ruch migracyjny zawsze jest okazją do głoszenia Ewangelii.
Tak było w dziejach Kościoła, począwszy od czasów jerozolimskich. Na skutek prześladowań pierwsza wspólnota chrześcijańska została rozproszona na 4 strony świata. Wszędzie, dokąd dotarli chrześcijanie, powstawały nowe wspólnoty. Dziś Filipińczycy na przykład migrują do krajów Zatoki Perskiej i tworzą nowe wspólnoty chrześcijańskie tam, gdzie ich do tej pory nie było. Stają się zaczynem ewangelizacji. Z drugiej strony przybywają do nas tysiące ludzi z krajów misyjnych, do których wcześniej wysyłaliśmy naszych misjonarzy. Jest to wyzwanie dla parafii, księży i świeckich. Musimy się nauczyć głosić im wiarę tak, aby w sposób wolny i świadomy mogli obrać życie chrześcijańskie w nowym kontekście, w jakim się znaleźli.
Wizytę w Rzymie zakończył prymas wspólnot anglikańskiej. Ostatnim punktem programu 4-dniowej podróży było opactwo na Monte Cassino. Arcybiskup Rowan Williams przedstawił tam własną, odmienną od katolickiej, wizję jedności chrześcijan. Wychodzi ona od przekonania, że żadne z wyznań chrześcijańskich nie posiada pełnej prawdy na temat Ewangelii. Wszyscy chrześcijanie powinni się natomiast wzajem uzupełniać.
Choć sam podział Kościoła jest owocem grzesznych i często politycznych decyzji, to jednak opatrzność potrafiła to wykorzystać w taki sposób, abyśmy dziś mogli być dla siebie darem, powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Williams. Ekumeniczną podróż rozpoczął on od audiencji u Benedykta XVI, ale z papieżem, jak przyznał, o ekumenizmie nie rozmawiał wcale. Cenimy sobie aktualny stan wzajemnych relacji, podkreśla arcybiskup Canterbury.
Była to bardzo prywatna rozmowa. Rozmawialiśmy o sytuacji na Bliskim Wschodzie i o tym, jak kościoły na nią reagują. Wszyscy jesteśmy tym bardzo przejęci, zawiedzeni i niespokojni o przyszłość. Mówiliśmy też o synodzie biskupów, o nowej ewangelizacji, który odbędzie się jesienią. Zostałem na ten synod zaproszony i bardzo to sobie cenię. Przedstawię teologiczną refleksję na temat misji i ewangelizacji. Jest to znak, że możemy ze sobą współpracować w ewangelizacji Europy. Dzieło to będzie skazane na porażkę, jeśli któryś z kościołów chciałby to robić w pojedynkę, gdyby uważał, że on sam zna na to sposób. Nie ma jednego sposobu na ewangelizację w chrześcijańskich niegdyś krajach. Potrzebujemy wszelkich i jak najgłębszych zasobów.
Do wspólnego terminu świąt wielkanocnych wzywają katolicy i prawosławni z Niemiec. Postulat zawarto we wspólnym dokumencie wydanym przez niemiecki episkopat oraz konferencję biskupów prawosławnych w tym kraju. Podkreśla się w nim wspólną wiarę w zmartwychwstałego Chrystusa i opisuje różnice w obchodach świąt wielkanocnych. To już drugi dokument wydany przez Komisję Wspólną obu episkopatów.
Tematyką pierwszego była niedziela jako centralne święto chrześcijan. Logiczną konsekwencją jest, jak twierdzą katolicy i prawosławni biskupi w Niemczech, mówienie o najważniejszym wspólnym święcie, jakim jest Wielkanoc. Prawie 30-stronicowa broszura napisana jest przede wszystkim dla wiernych. Mogą oni porównać, gdzie leżą różnice, a gdzie wspólne momenty celebrowania Wielkiego Postu, Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego oraz uroczystości Zmartwychwstania, okresu wielkanocnego i zesłania Ducha Świętego. Przewodniczący Komisji Ekumenicznej Niemieckiego Episkopatu biskup Gerhard Ludwig Müller ma nadzieję, że broszura przyczyni się do tego, na czym jego zdaniem ekumenizm właściwie polega, do wspólnego głoszenia chrześcijańskiej wiary w sekularyzowanym świecie. Wspólna data uroczystości Zmartwychwstania byłaby wyraźnym znakiem jedności chrześcijan dla świata. Podobne wezwanie do wspólnego terminu świąt wielkanocnych znalazło się w wydanej broszurze. Do tej pory chrześcijanie obrządków wschodnich wyznaczali Wielkanoc według kalendarza juliańskiego, a Kościół katolicki według kalendarza gregoriańskiego. Następny wspólny termin tych świąt zbiega się w 2014 roku. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
W krajach anglosaskich liczni dorośli przygotowują się, by przystąpić do kościoła katolickiego. Ich obecność staje się szczególnie widoczna w Wielkim Poście, kiedy w katedrach sprawowane są przez miejscowych biskupów obrzędy bezpośredniego przygotowania katechumenów do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej.
W londyńskiej katedrze westminsterskiej w obrzędzie wybrania, inaczej wpisania imion, wzięło udział ponad 700 dorosłych ze 130 parafii tamtejszej archidiecezji. Połowa z nich to katechumeni, którzy otrzymają na Wielkanoc chrzest. Natomiast pozostali to osoby już ważnie ochrzczone w innych wspólnotach chrześcijańskich. Wchodząc w skład Kościoła katolickiego, nie powtarzają one chrztu. Przyjmują natomiast podczas liturgii Nocy Paschalnej dwa pozostałe sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, bierzmowanie i pierwszą komunię.
Tymczasem w Australii, w katedrze diecezji Sydney, w obrzędzie wybrania wzięło udział 180 katechumenów, którzy na zakończenie Wielkiego Postu przyjmą chrzest. W liturgii uczestniczyło też 45 kandydatów ochrzczonych w innych wyznaniach, którzy przystąpią wówczas do Kościoła katolickiego. W tej australijskiej diecezji co roku setki osób decydują się, by zostać katolikami, poinformował tamtejszy biskup pomocniczy będący wikariuszem do spraw ewangelizacji. Tym razem wśród katechumenów i kandydatów pochodzących z innych wyznań chrześcijańskich liczni są tam ludzie młodzi, w większości poniżej 30 roku życia. Znaczna jest też liczba tych, którzy pochodzą z koreańskiej, wietnamskiej, indonezyjskiej czy chińskiej społeczności Sydney. Zdaniem hierarchy duże znaczenie dla ich nawrócenia ma świadectwo wiary dawane w Australii przez katolickie wspólnoty tych azjatyckich narodowości.
Rosyjska cerkiew skrytykowała ustawowy zakaz noszenia w pracy symboli religijnych wprowadzany w Wielkiej Brytanii. Stanowisko Patriarchatu Moskiewskiego wobec decyzji Parlamentu Brytyjskiego zabraniającej noszenia krzyżyków i medalików zaprezentował szef służby informacyjnej Patriarchatu Moskiewskiego. Władimir Legojda zarzucił brytyjskim parlamentarzystom stosowanie podwójnych standardów, skoro w ich ojczyźnie bez przeszkód można zabierać ze sobą do pracy symbole gejowskie.
Decyzję Parlamentu Brytyjskiego szef służby informacyjnej Patriarchatu Moskiewskiego określił jako alarmującą i w najwyższym stopniu budzącą niepokój. Jego zdaniem we współczesnym społeczeństwie europejskim obecne są ideologie i tendencje ukierunkowane na uwolnienie najniższych ludzkich instynktów. Wyraził zdziwienie, że w Wielkiej Brytanii noszenie symboli gejowskich uważane jest za normalne, a noszenie symboli religijnych, na przykład krzyżyka, już nie. Według jego słów próba zwolnienia z pracy człowieka ozdobionego symbolami gejowskimi, otwarcie demonstrującego swoją orientację seksualną, wywoła skandal i taki pracownik z powrotem zostanie przyjęty do pracy. Władimir Legojda wyraził zdumienie, czym i kogo mogą obrażać starożytne symbole chrześcijańskie. Nawet Sikhom służącym policji londyńskiej pozwolono nosić turbany, które są jednym z symboli ich religii i kultury. Decyzję parlamentu Legojda określa jako absurdalną i godzącą w prawa chrześcijan. Jego zdaniem religia zawsze miała wymiar publiczny. Jej wyznawcy posiadali prawo do publicznego jej wyznawania i nie była ona ich wyłączną prywatną sprawą. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Systematyczne naruszanie praw człowieka w Papui Indonezyjskiej zarzuca rządowi w Dżakarcie Światowa Rada Kościołów. W dokumencie opublikowanym przez Ruch na Rzecz Dialogu Międzyreligijnego Interfidei organizacja ta wezwała rząd Indonezji do podjęcia niezbędnych środków w celu zdemilitaryzowania tego regionu, zwolnienia więźniów politycznych i odwołania zakazu organizowania manifestacji, nawet pokojowych.
Liderzy Światowej Rady Kościołów wspierają protesty Papuasów przeciwko utrzymującemu się zacofaniu tego regionu, paradoksalnie bardzo bogatego w surowce. Sprzeciw budzi zwłaszcza brak dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej i podstawowej edukacji, a także degradacja środowiska naturalnego. Poważnym problemem jest również ogromny brak zatrudnienia dla ludności tubylczej.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Warszawie trwa dwudniowe 357. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Zgodnie z tradycją uczestniczą w nim również delegaci innych konferencji biskupich z Europy. Główne tematy to kwestia nowej ewangelizacji, dokument społeczny episkopatu i wreszcie wskazania w odniesieniu do przypadków pedofilii w kościele w Polsce. Już przed południem biskupi przyjęli dokument społeczny episkopatu. Został on przygotowany przez biskupa Józefa Kupnego, stojącego na czele Rady do Spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski.
Ja myślę, że cały ten list ma taką wymowę, że przestrzega przed takim życiem, które no, za nic ma sobie poszanowanie zasad etycznych, moralnych, bo to prowadzi do nieładu społecznego, do tego wszystkiego, z czym mamy nieraz do czynienia i prawda, do nieposzanowania, do podeptania godności, praw człowieka i tak dalej, a więc przed tym przestrzegamy.
Punktem wyjścia 40-stronicowego dokumentu jest antropologia, a więc integralny obraz człowieka. Opracowanie dotyka również takich kwestii jak kultura, polityka, gospodarka i media. Dokument był szeroko konsultowany, także ze świeckimi. Jego publikacja nastąpi w najbliższym czasie. Podczas zebrania plenarnego biskupi przyjmą wskazania dotyczące przypadków pedofilii wśród duchownych. Jak zapewnił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Józef Michalik, Kościół nie chce niczego ukrywać.
Nie chcemy nigdy ukrywać niczego, bo wiemy, że krzywdy Kościołowi, ludziom byśmy robili, dlatego chcemy jednak, szanując prawo do dobrego imienia, ale jednak szanując prawo dziecka do tego, żeby wszyscy, a tym bardziej ten, który od strony duchowej, czyli duchowny ma powierzono, żeby był chroniony, to nie ma najmniejszej wątpliwości.
Po przyjęciu dokument zostanie wysłany do Stolicy Apostolskiej celem zatwierdzenia i dopiero wówczas zacznie obowiązywać.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.